Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Jest niedziela, 1 stycznia 2023, nowy rok. Kłaniam się Państwu i już na samym początku składam Państwu najlepsze życzenia pomyślnego, dobrego, nowego roku. Wraz ze mną dzisiaj dwóch naszych stałych komentatorów w studio, profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
A łączy się z nami profesor Wiesław Ratajczak. Kłaniam się.
Dobry wieczór. Kłaniam się nisko i przyłączam do życzeń pana redaktora. Dobrego nowego roku.
Proszę Państwa, a jako, że dzisiaj jest specjalny dzień, chciałem nieco inaczej poprowadzić nasz program i chcę porozmawiać z moimi rozmówcami o tym, byśmy mogli podsumować politycznie nowy rok, podsumować według naszej ramówki, czyli wpierw sprawy krajowe, później międzynarodowe, później waria, których jest też bardzo wiele i jest o czym rozmawiać, ale to nie ja, ale moi rozmówcy są dzisiaj tymi, którzy proponują tematy do rozmowy podsumowującej o tym, co najważniejsze i o tym, co najbardziej zmieniło, wpłynęło na polską politykę. Profesor Wiesław Ratajczak, rozpocznę od pana profesora. Na jakie wydarzenie w polityce krajowej pan profesor by wskazał?
No nie będę oryginalny. To, że każdy zapytany o to odpowiedziałby tak samo, to znaczy wpływ wojny na politykę krajową jest tak ogromny. Zmiany, jakich jesteśmy świadkami, także zmiany dotyczące polskiej obronności, polskiej granicy, to wszystko jest tak poważne i z takimi konsekwencjami także na rok, który właśnie rozpoczynamy, że trudno inaczej rozpocząć. Miał być to rok łatwiejszy, bo myśleliśmy o tym, że wyjdziemy z tego zatrzymania społecznego, gospodarczego, które wiązało się z pandemią. Tymczasem już początek roku przyniósł tak tragiczne wieści ze wschodu i tak gwałtowną potrzebę zmiany polityki obronnej państwa. Może nie tyle zmiany, bo rzeczywiście z agresji ze wschodu spodziewaliśmy się już od dawna. Natomiast to, że przygotowania obronne musiały tak gwałtownie przyspieszyć, no bez wątpienia było.
Ale gdybyśmy, panie profesorze, trochę ukonkretnili, czy wskazałby pan takie wydarzenie, zjawisko, jakim jest właśnie zmiana polityki obronnej, a w niej, myślę, jednak zgoda społeczna, woli powszechnej na to, aby zwiększyć wydatki procent PKB na obronność, który w tej chwili już chyba znacznie przekracza nawet tą założoną przez NATO sumę, prawda? I wyraźnie staje się priorytetem. Czy to miałby pan profesor na myśli?
No o tym właśnie myślę. To znaczy, oczywiście jest to element większej całości, bo mimo tego, że rozmaite wieści ze wschodu do nas przecież docierały, i te dotyczące Ukrainy, i te dotyczące Gruzji, to także taka większa świadomość zagrożeń ze strony Rosji, jaka była nam sygnalizowana przez naszych sojuszników w państwach bałtyckich. To wszystko oczywiście trafiało do opinii publicznej i w jakimś stopniu przekonywało. Natomiast to, czego jesteśmy świadkami od lutego, no, kazało zmienić proporcje. Rzeczywiście, no, nawet jeśli pomyśleć o tym, jak do tej pory opinia publiczna traktowała wojska obrony terytorialnej, Oczywiście rzecz inaczej zaczęła być oceniana wtedy, kiedy WOT-owcy tak mocno pomogli podczas pandemii.
Ale faktycznie, wcześniej raczej Wojska Obrony Terytorialnej były traktowane jako czasami nawet w taki, powiedziałbym, obelżywy sposób o tej formacji się wypowiadano, że to jest zabawa w armię, że to są jacyś ludzie z kompleksami, którzy no, chcieli być żołnierzami i teraz mogą się gdzieś tam wyżyć, że to jest niepotrzebne i tak dalej, prawda? Tak była cała masa tego typu komentarzy. Tymczasem no, primo w państwach wysoko rozwiniętych, jak chociażby w Stanach Zjednoczonych, no jest coś takiego, jak tego typu formacje funkcjonują, prawda? Jest Gwardia Narodowa, jest szereg tego typu formacji, a sekundo, tak jak pan profesor słusznie zauważył, no widać, że to jest formacja, która może w sytuacji kryzysowej i nie tylko chodzi tu, niestety, nie tylko o klęskę żywiołową, spełnić jakąś rolę?
No, myślę, że zmiana tych opinii o Wojskach Obrony Terytorialnej jest bardzo wyraźnym symptomem poważniejszej czy szerszej zmiany. Czy zaczęliśmy sprawy obronności traktować niezwykle poważnie na każdym poziomie. Myślę, że gdyby Polaków o to zapytać, no to znów kwestia bezpieczeństwa, tak dosłownie rozumianego, jako bezpieczeństwo polskich granic, bezpieczeństwo polskiego państwa, stała się chyba czymś najistotniejszym. Zawsze o tym pamiętaliśmy, ale pewnie...
No, to, panie profesorze, to ja postawię tutaj kropkę i oddam w tym wątku głos profesorowi Krzysztofowi Brzechczynowi. Rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym przebudowaniem świadomości politycznej Polaków, jeśli chodzi o politykę obronną. Czy tutaj coś się bardzo radykalnego faktycznie zmieniło, czy jest to tylko i wyłącznie no, taka reakcja obronna, trochę lęku, która wynika z tego, co stało się za naszą wschodnią granicą?
No, to jest pytanie, kogo rozumiemy pod pojęciem Polaków, czy opinię publiczną, czy ludzi, czy opozycję, tak, i jakby partie polityczne, które tworzą to życie polityczne. Ja tutaj jestem jednak trochę bardziej sceptyczny, dlatego, że jakoś chyba we wrześniu, czy w październiku odbyło się takie wspólne spotkanie partii opozycyjnych i tam jednym z tematów była też polityka obronna. No i właśnie ekspert Polski 2050.
Partii Szymona Hołowni.
Tak, partii Szymona Hołowni. No on tam zapowiedział, że te kontrakty, które Polska podpisała, no szczególnie z Koreą Południową, no to one będą poddane rewizji, tak, jak opozycja dojdzie do władzy. Tak więc ja się tutaj obawiam, że...
No nie tylko Polski 2050, której ekspertem jest emerytowany generał Różański, ale także poseł, były wiceminister spraw, były minister obrony narodowej, pan poseł Zemke, który również zadał takie pytanie, po co my kupujemy na przykład taką ilość broni, hajmarsów. Także to można powiedzieć, że środowisko opozycyjne rzeczywiście wydają się być sceptyczne wobec chociażby tej linii zakupowej.
Prawda? No to jest taka, powiedzmy, reakcja dziecinna, tak, na złość mamie odmrożę sobie uszy, bo jak pamiętam, jak kilka lat temu, chyba dwa lata temu, jak prezydent Duda chyba był w Turcji, czy odwrotnie, prezydent Turcji w Polsce, to wtedy Polska kupiła te słynne drony Baktayer, tak? No i wtedy też prasa internetowa, prasa taka papierowa, no, krytykowały ten zakup. To jest właściwie niepotrzebne, zbędne. No, a tutaj się okazuje, że jednak te drony zdały egzamin w realnej wojnie. I tak samo jakbyśmy prześledzili no, inne zakupy, tak, czy produkcję polskiej broni również, no to zawsze jakby uruchamianie jakiejś takiej linii produkcyjnej, ono prowadzi do, czy powoduje taką totalną krytykę, tak? I no, a później w perspektywie iluś no, dwóch lat, czy tego realnego konfliktu, okazuje się, że te polskie...
Ale myśli pan, że ten głos, nie, że ten głos polityków, takie... myśli pan profesor, że ten głos polityków, bo wydaje mi się, że to jest teraz ważna sprawa, żeby to trochę uściślić, to jest tylko i wyłącznie element tego czasem fatalnego polskiego sporu politycznego, że za każdą cenę musimy się wyróżnić. Czy on jednak odzwierciedla prawdziwą opinię Polaków?
No, ta opinia jest pod czyimś wpływem kształtowana przez kogoś, tak? To znaczy ta opinia nie jest zmienna. No, tu można mówić tylko o rozsądku społeczeństwa polskiego, bo też warto zwrócić uwagę, że pomimo tych zawirowań, bo to nie tylko chodzi o wojnę na Ukrainie, ale i wzrost, powiedzmy, cen energii, no ten niefortunne wprowadzenie Polskiego Ładu, no to i tak ten poziom poparcia wyborców dla Prawa i Sprawiedliwości no jest mniej więcej stały, tak, w ciągu całego roku. Czyli on się nie zmniejsza, ale też się nie powiększa. I to może, powiedzmy, zastanawiać, tak, dlaczego tak jest, ponieważ no, politolodzy czy socjolodzy, politycy no, mówią o takim efekcie flagi, no, że w momencie zagrożenia no, to społeczeństwo skupia się czy popiera tych, którzy rządzą, tych, którzy mają władzę. U nas w Polsce, powiedzmy, no, jeżeli taki efekt flagi, skupienia się wokół flagi był, no to był taki bardzo krótkotrwały i to było gdzieś tak, powiedzmy, chyba maj, nie wiem, kwiecień, maj, czerwiec zeszłego roku.
Co?
Tak więc tu ja bym powiedział, że ta polaryzacja, szczególnie nakręcona przez media, tak, przez cybermedia, no ona jest tak duża, że utrudnia wytworzenie no, takiego pewnego konsensusu.
Co na to Wiesław Ratajczak?
Wydaje mi się, że kwestie obronności zaczęły być pod tej logiki sporu już wyjmowane, bo zauważcie panowie, że powołujemy się na wypowiedzi już sprzed kilku miesięcy i ciągle na te same, bo rzeczywiście generał Różański, poseł Zemke, ich bardzo niefortunne, najkrócej rzecz ujmując słowa, są nieustannie przywoływane, być może dlatego, że już nikt spośród polityków opozycyjnych czy ekspertów opozycyjnych podobnych bredni nie wygłaszał w ostatnich miesiącach. Mam wrażenie, że sprawy obronności są na tyle ważne dla Polaków i Polacy to rozumieją, że...
Ale panie profesorze, ale jednak ja nie wiem, czy ten problem z, nazwijmy to, efektem flagi, dobrze to panie profesorze nazywam, jednak nie istnieje. No bo jak weźmiemy sobie chociażby tą dyskusję o powszechnym poborze i niestety sondaże z tym związane, to one by potwierdzały, że to wcale chętnych do obrony ojczyzny tak masowo by nie było. Czy jednak ten problem, no gdzieś głęboko w społeczeństwie nie jest jednak problemem realnym, prawdziwym.
To oczywiście odbudowujemy pewną gotowość do obrony polskiej niepodległości. No, może nie trzeba przypominać, kto zrezygnował z powszechnego poboru, czy kiedy szkolenie wojskowe na uczelniach wyższych zostało zlikwidowane. Nie zreformowane, tylko zlikwidowane, co jest po prostu absurdem, bo przecież można było się odwołać do bardzo dobrych wzorów, chociażby dwudziestolecia międzywojennego. Czy można było uczynić to szkolenie nieobowiązkowym, ale no, skierowanym do tych, którzy... No właśnie, a tymczasem...
Czyli, bo musimy już skracać, bo chcę jeszcze Krzysztofowi Brzechczynowi dać głos na jego propozycję. Czyli uważa pan, że taka polityka eliminacji, nazwijmy to edukacji obronnej, takiej obronnej public scholarship, spowodowała, że to zupełnie zamarło?
Tak, ale na szczęście od lat jest to odbudowywane. No przypomnę o fenomenie klas mundurowych. To są... dziesiątki tysięcy, może już nawet setki tysięcy młodych ludzi, którzy przez tego typu edukację przeszli. To oni są teraz studentami szkół wojskowych, oni wstępują do WOT-u w dużej mierze. No a nawet jeśli pozostają w cywilu, to mają już te podstawowe umiejętności zdobyte na poziomie szkoły średniej, czy w czasie kształcenia.
Słuchajcie, rozmawiamy o podsumowaniu najważniejszych wydarzeń politycznych. Cały czas jesteśmy przy polityce krajowej. Krzysztof Brzechczyn, panie profesorze, na co pan by wskazał?
No, tutaj zgadzam się z profesorem Radajczykiem, że wojna na Ukrainie, ona też zdominowała politykę krajową, tak, i tu trudno, powiedzmy, wskazać na jakieś inne wydarzenie, które byłoby konkurencyjne wobec tegoż wydarzenia. No tu no warto jeszcze zwrócić uwagę na co? Na spór Komisji Europejskiej z Polską w kwestii tak zwanej obrony praworządności. No, tutaj mamy drugą odsłonę tego sporu, bo pierwsze porozumienie zostało zawarte gdzieś tak w maju. No, się okazało, że te słowa Ursuli von Leyen były trochę na wyrost pod wpływem krytyki różnych instytucji europejskich. Ona się właściwie z tej obietnicy wycofała. Teraz mamy jakby drugą odsłonę sporu.
Drugą, panie profesorze, chyba z piątą albo szóstą już, prawda? Bo ten serial trwa.
Tak, tak. I to jest ciekawe, że właśnie z jednej strony Unia Europejska czy różne instytucje Unii Europejskiej oskarżają Polskę o łamanie konstytucji, a są jednocześnie wprowadzane ustawy czy proponowane ustawy, które są wyraźnie niekonstytucyjne, tak? Bo chodzi tutaj o rozszerzenie kompetencji Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego obowiązki są dość jasno zakreślone w konstytucji. On miałby teraz przejąć sprawy dyscyplinarne sędziów, tak? Mhm. To miało być wyjęte z izby.
No właśnie, bo ten spór w sumie toczy się o taką kwestię, wydaje się fundamentalną. Chyba w sumie do tego doszliśmy poza tą sferą języka prawniczego. Czy jeden sędzia może podważać status drugiego sędziego? I jeśli to zostałoby wdrożone, no to tak naprawdę cały system prawny leży w gruzach, no bo przy, załóżmy, toczącej się sprawie nagle ktoś może stwierdzić, no pan, przepraszam za tą metaforę, pan tu nie stał, tak? Pan z jednej z komedii, tak, ale to dokładnie byłoby realnym scenariuszem i wtedy cały ten system byłby runąłby najzwyczajniej w świecie, bo można byłoby podważać, czy człowiek, który prowadzi daną sprawę, jest sędzią, czy też nie jest. Wiesław Ratajczak, jak pan patrzy na ten, wydaje mi się, że faktycznie zgadzam się z wami, że to jest te dwa wydarzenia, które podaliście, one są chyba z punktu widzenia polityki krajowej najważniejsze. Wiesław Ratajczak.
To może bym do tego pierwszego wątku dodał jeszcze ten akcent bardzo pozytywny, to znaczy wydarzeniem była niespotykana, nieprawdopodobna pomoc okazana przez Polaków uchodźcom wojennym z Ukrainy. Przechodząc do tej kwestii, niedawno o niej rozmawialiśmy. To rzeczywiście jest przerażająca perspektywa. Znaczy, jeśli jeden sędzia może podważać prawomocność i innego sędziego, który przecież został mianowany przez prezydenta Rzeczpospolitej. Prezydenta, który w sensie konstytucyjnym posiada najpoważniejszy mandat ze wszystkich.
No właśnie, konstytucja mówi, urzędem, sędziów mianuje prezydent. I tak naprawdę,
to jest
rozstrzygające. I teraz wydaje się, że w tym sporze, bo on chyba jest teraz w nowym roku właśnie przed nami, to jest, zdaje się, najbardziej chyba palący spór, który w najbliższych tygodniach, pewnie w kolejnych wydaniach naszego magazynu będziemy o tym rozmawiać, będzie się toczył. Nawet nie tyle w polskiej polityce, co na prawicy, tak, która będzie musiała się zdecydować, czy jednak iść na taki kompromis, czy jednak nie zawierać właśnie takiego, ale przerwałem, panie profesorze.
No nie wyobrażam sobie, żeby ten kompromis mógł doprowadzić do zaakceptowania takiego stanu rzeczy, że kwestionowana jest moc orzekania niektórych sędziów. No przypomnę, że tych sędziów mianowanych przez pana prezydenta no już jest wcale niemało. Myślę, że tworzą oni całkiem sporą grupę tych, którzy orzekają w polskich sądach. No powiedziałbym, że to jest niestety też taki fragment poważniejszego zjawiska. Przenosimy spory polityczne na ocenę kompetencji. No, również w naszym środowisku akademickim, myślę, że pan profesor to przyzna, wybitni profesorowie przestają być wybitnymi profesorami, kiedy okaże się, że są zwolennikami tej czy innej opcji. I wtedy już to skrót profesor przy ich nazwiskach znika, pozostaje etykieta polityczna. No to jest coś absolutnie fatalnego.
To na koniec tego wątku oddaję jeszcze głos Krzysztofowi Brzechczynowi. Rzeczywiście jest taka polityzacja życia politycznego, która przez te sądy zaczyna wchodzić we wszystkie instytucje.
No, sądy są jednym
życie niepolitycznego,
tak, z aspektów polityzacji życia społecznego. To trzeba no, też sobie uświadomić to, że kim są ci sędziowie, którzy są nominowani przez prezydenta Dudę. Oni skończyli prawo, tak, skończyli odpowiednią aplikację i teraz ten akt mianowania jest takim, no, czysto
formalnym
aktem, tak, i tu jakby z tego powodu, że ktoś został przez jakiegoś prezydenta nominowany, no to nie można podważać jego kompetencji, które skądinąd on zdobywał w ciągu, no, iluś 8 co najmniej lat studiów i praktyki zawodowej. I to po pierwsze, gdybyśmy na przykład porównali to z III Rzeszą, tak, to po II wojnie światowej, no, tak głębokiej denazyfikacji w Republice Federalnej Niemiec nie było. Właściwie ci sędziowie, którzy sądzili w III Rzeszy, no to oni z jakimiś, pomijając jakieś wyjątki, powiedzmy, oni byli również sędziami w Republice Federalnej Niemiec. Co więcej, również te osoby, które rozpoczynały karierę, tak, w okresie panowania Adolfa Hitlera, no to oni jest tak, no, są takie badania przeprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec, no to wedle tych danych jeszcze w połowie lat 60. ponad 50% kierowników różnych departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości w Republice Federalnej Niemiec było członkami czy to NSDAP, czy to SS. I to no, jakoś tam nikomu nie przeszkadzało i nikt nie oskarżał Republikę Federalnych Niemiec.
Że jest niepraworządna.
Tak, że jest niepraworządna. A tutaj mamy no, robienie no, jakiegoś sztucznego problemu, który co więcej no, doprowadziłby do anarchizacji ustroju Polski, bo to trzeba tak to powiedzieć, jak się widzi.
No ale uderzyłby też normalnych obywateli, no bo to normalni obywatele w zwykłych, często małych sprawach byliby pokrzywdzeni. Słuchajcie, stawiamy tutaj kropkę, przechodzimy do części międzynarodowej naszego podsumowującego noworocznego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim Wiesław Ratajczak i Krzysztof Brzechczyn podsumowujemy polityczny rok. Sprawy międzynarodowe, Ukrainę wspomnieliśmy i ten konflikt już wydaje się jakoś jest omówiony, aczkolwiek pewnie w każdej tej kwestii jakiejkolwiek międzynarodowej wszystko jest w cieniu tegoż konfliktu. Ale słucham was, na co wskazalibyście, Krzysztof Brzechczyn.
No na pewno widzimy pewnego rodzaju rozdźwięk w świecie zachodnim, tak, bo w związku z konfliktem na Ukrainie wyłoniły się takie dwa bloki państw. Jedne to jest Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska i ewentualnie kraje bałtyckie, które aktywniej popierają Ukrainę.
Jeszcze Rumunię, może Czechy, tak, do tego no, możemy dodać. Nie?
No to już bym się wahał. Ale i z drugiej strony mamy blok państw, to są Niemcy, Francja, które no, są zdystansowane do tego
Austria, która jest silnie nawet prorosyjska.
Czy Węgry również. Tak więc tutaj mamy pewnego rodzaju taki rozdźwięk, tak, w państwach zachodnich, mówiąc tak generalnie. No i pytanie teraz takie, no właśnie, jak to wpłynie na konflikt na Ukrainie, na poparcie dla Ukrainy, bo tutaj się wydaje, że Stany Zjednoczone przekazują te rakiety Patriot, no chyba się jednak angażują bardziej stanowczo w poparcie Ukrainy. No i też to rodzi pytanie jakby o taką politykę już globalną, tak? Bo czy te kraje, powiedzmy, europejskie, Francja i Niemcy, no jeżeli się okaże, że, no bo już się okazało, że właściwie Rosja no, nie może być na pewno w kolejnym dziesięcioleciu partnerem tych krajów, dla tych krajów, po 10 latach to wszyscy o tym konflikcie zapomną, ale tu się rodzi problem ewentualnego sojuszu z Chinami. Pamiętajmy, że Scholz odbył podróż do Chin i czy być może właśnie w tej całej układance Rosja nie zostanie zastąpiona przez Chiny, tak? I tutaj Francja
Wydaje mi się, bo zostajemy w Europie, tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa ta hipoteza, którą pan profesor teraz zdał, że mamy tak naprawdę rozpad klasycznego bloku, który od końca II wojny światowej istnieje, czyli z Zachodu i nie Zachodu, do tego nie Zachodu, w tym nie Zachodzie można by wyróżnić państwa aspirujące do Zachodu, czyli tą Mitteleuropę, która charakteryzowana jest przez zachodnie państwa satelickie i państwa, które są wyraźnie prorosyjskie, które gdzieś się odradzają. Czy jest to, zwracam się do Wiesława Ratajczaka, czy jest to koniec Zachodu, jaki znamy, faktyczny, polityczny koniec Zachodu? Czy można jeszcze takim pojęciem jak Zachód operować?
Zapewne tak, zwracając uwagę na skomplikowanie, na rozwarstwienie i na pojawiające się konflikty między państwami Zachodu. Trudno mówić oczywiście o takim jednoznacznym stanowisku. Śledziliśmy to przez rok, patrząc na kolejne posunięcia Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, etc. Natomiast no, pewnie w takim zasadniczym wymiarze o jakimś wspólnym mianowniku ciągle można mówić. Oczywiście dochodzi do pewnego przetasowania.
Co byłoby tym wspólnym mianownikiem? Bo wydaje się, że tym wspólnym mianownikiem zawsze było bezpieczeństwo, które chyba w świetle tego, o czym powiedział Krzysztof Brzechczyn, no, przestaje pełnić pewną istotną rolę.
No, tym wspólnym mianownikiem będzie przekonanie o tym, że ustrój demokratyczny, że rządy prawa, że to jest fundament cywilizacji zachodniej. Choć z drugiej strony no, wiemy, jak bardzo chociażby dyskusje o praworządności są instrumentalizowane i jak bardzo tym samym sama idea praworządności jest kompromitowana. No właśnie chciałbym bardzo stanąć w obronie jedności Zachodu, ale jest, jak państwo słyszycie, bardzo trudno mi to zrobić. Natomiast może rzeczywiście doszło do takiego no, wyraźnego ukazania interesów poszczególnych państw. Zaczynamy pewne procesy głębiej rozumieć. Zaczynamy rozumieć, że na przykład wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie było tylko kwestią, czy w ogóle nie było kwestią personalną, nie było sprawą jakichś kaprysów czy zmiennych nastrojów opinii publicznej, ale było po prostu zasadniczym interesem no właśnie świata zachodniego w tym momencie. No, może troszkę inaczej teraz
To może inaczej zapytam, zwracam się do Krzysztofa Brzechczyna. Co musi spowodować, co musiałoby się stać, żeby Zachód przetrwał, Zachód, jako pewna jedność?
No to powinna nastąpić zmiana paradygmatów myślenia, ale tego jakby nie widać, dlatego że po roku 1989 właściwie Europa czy Unia Europejska jakby zaadaptowały tą wizję Fukuyamy końca historii. Tak? Że z jednej strony nie grożą nam jakieś konflikty, tak, z krajami pozaeuropejskimi, a z drugiej strony Europa jest tak, jakby, jest tak atrakcyjna, jest tak silna, że no, nic tam, powiedzmy, nie grozi. Tak? I tutaj, powiedzmy, Fukuyama zwracał uwagę na, no, na demokrację parlamentarną jako pewnego rodzaju ustrój, którego już nie należy i nie trzeba, tak, przede wszystkim, nie trzeba poprawiać. A jak nie trzeba poprawiać, no to ten ustrój będzie taki, będzie tak trwał, tak? I jest to pewna wizja historii, taka, można powiedzieć, heglowska z ducha, taka linearna, to doszliśmy do jakiegoś punktu końcowego i już nic nie należy poprawiać. Ale oprócz tego jeszcze w historiozofii istnieją takie wizje cykliczne, czyli nawet jeżeli osiągniemy jakiś optymalny system ustrojowy, no to on może się też zdegenerować. I ja bym powiedział, że to, co obecnie obserwujemy w Unii Europejskiej i to, co się nazywa demokracją liberalną, praworządnością, no w istocie rzeczy, te konflikty, one odzwierciedlają pewne przesunięcia we władzach, tak? To znaczy demokracja opiera się na trójpodziale władzy, na władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej. Właściwie w krajach tych demokratycznych, no ta władza ustawodawcza, no to ona właściwie nie pełni takiego roli, takiego powiedzmy instrumentu, no, niezależnego, który by stabilizował cały system, tak, społeczny. Władza sądownicza rości sobie prawa do przejmowania pewnych kompetencji władzy wykonawczej i jest narzędziem zmiany społecznej, chociażby w przypadek Polski, tak, to mamy ostatnie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który nakazał wstrzymać pracę na Odrze.
No czyli właśnie, na wniosek tak, niemiecki.
Tak,
nie?
na wniosek niemieckich ekologów, a teraz no, ile jest tych ekologów, jakie to są organizacje, przez kogo sponsorowane, jaki tutaj jest wpływ, powiedzmy, Rosji na przykład, no bo też mamy tego typu no, informacje, że Rosja próbuje poprzez
Słuchajcie,
różne...
to postawmy tu kropkę. Wiemy, że Zachód, widzimy, że Zachód jest w kryzysie. On się zmienia.
Tak?
I te symptomy są coraz bardziej raczej niepokojące, tak? Bo nie ma chociażby po tej wojnie przebudzenia. Wiesław Ratajczak, pańskie propozycje co do polityki międzynarodowej, na co pan zwróciłby uwagę?
To zwróciłby uwagę między innymi, choć oczywiście w kontekście wojennym wszystko wydaje się mniej ważne, ale zwróciłbym uwagę chociażby na wynik wyborów parlamentarnych we Włoszech, na zdecydowane zwycięstwo partii konserwatywnych, które zdobyły bezwzględną większość. I to także wiąże się właśnie z pewnym przemeblowaniem, przetasowaniem porządku europejskiego, bo wiemy, że pani premier Giorgia Meloni spogląda z większym zrozumieniem w stronę państw Europy Środkowej niż jej poprzednicy. Jest takim głosem na Zachodzie, głosem zrozumienia dla stanowiska Polski, państw bałtyckich, tych państw, które teraz są właśnie najbliżej wojennego frontu. Powiedziałbym, że oczywiście patrzymy na konflikt i konflikt nigdy nie jest czymś pozytywnym, albo w każdym razie rzadko. Natomiast pozytywną stroną tego, czego jesteśmy świadkami, jest no, ujawnienie rzeczywistych interesów poszczególnych państw, celów politycznych. No, myślę,
rzeczywistych interesów, czyli może dopowiedzmy końca Solidarności, końca jedności, końca tych wielkich haseł, że coś wspólnie budujemy, no jednak ujawniły się bardzo mocno partykularyzmy Zachodu, prawda?
To prawda. To znaczy pewne procesy toczą się od lat. Czy rzeczywiście mogliśmy się spodziewać, że tak potężny proces jak zjednoczenie Niemiec, jak przeniesienie stolicy państwa federalnego z prowincjonalnego Bonn do potężnego Berlina, że to pozostanie bez wpływu na politykę europejską, że to nie zmieni tego balansu między państwami. No, to było oczywiste, że Niemcy będą starały się swoją przewagę gospodarczą także w sferze politycznej realizować i dominować w Europie, wykorzystując między innymi instytucje europejskie. No, byłoby naiwnością sądzić, że będzie inaczej. Pewne procesy mają po prostu swoje konsekwencje. Podział Niemiec, który miał miejsce po II wojnie światowej, się skończył. Niemcy odzyskują swoją potęgę, swoje znaczenie polityczne i w naturalny sposób próbują
trzeba by powiedzieć, czy jest to powrót do niemieckiej jakiejś starej Ostpolitik, Krzysztof Brzechczyn? Czy jest możliwe w ogóle wyobrażenie sobie jakiejś nowej niemieckiej Ostpolitik w takim pozaeuropejskim wymiarze wspólnotowym?
No to jest rozpatrywanie, powiedzmy, sytuacji międzynarodowej w kategoriach interesów państw narodowych. Pytanie takie, czy ten paradygmat, czy takie spojrzenie jest tak do końca słuszne, bo ja bym powiedział, że jednak czy to Angela Merkel, czy Scholz, kanclerz Scholz, oni podlegają wyborcom, tak? I oni się muszą liczyć z tym werdyktem wyborców. A jak mamy, powiedzmy, te firmy Big Tech, tak? Albo jakichś przywódców Unii Europejskiej, którzy nie są wybierani w sposób bezpośredni przez obywateli Europy, tylko w sposób pośredni. Nie podlegają sondażom jakimś tam comiesięcznym popularności. To tutaj ta presja i ta kontrola społeczna właśnie tych instytucji jest o wiele mniejsza i ja bym powiedział, że tutaj to zagrożenie ze strony właśnie, zagrożenie dla podstaw demokracji, ono właśnie płynie przede wszystkim z tych instytucji ponadnarodowych, tak? Właśnie typu Unia Europejska, Parlament Europejski, Komisja Europejska, właśnie te różne korporacje międzynarodowe, które mogą, powiedzmy, są w stanie obalić demokratyczny rząd wybrany w jakimś tam średniej wielkości państwie. Poprzez na przykład odpowiednią informację, politykę informacyjną, dozowanie postprawdy i fake newsów. I to jest właśnie to zagrożenie, że mianowicie te procesy jakby one się dokonują w oprawie
czyli
demokracji.
One się depolityzują w sensie takim, że nagle wielkie koncerny są w stanie stać się aktorami graczami politycznymi.
No to widzimy w przypadku Trumpa, tak? Jak tam był ten Twitter i tam to jego konto zostało zbanowane. No i to się okazuje, że to nie robił anonimowy algorytm, tylko konkretni ludzie. Konkretni ludzie mają o wiele większą władzę.
Przez nikogo nie wybrani, tak?
Przez nikogo nie wybrani i oni mają i nie wybrani na jakiś krótki, czteroletni okres, tylko i te osoby mają o wiele większą władzę, o wiele większy wpływ niż właśnie ci demokratycznie wybrani politycy, którzy ciągle się muszą mierzyć czy to z sondażami popularności, czy to też powiedzmy z wyborami, które się odbywają co 4 lata, a właściwie w Stanach Zjednoczonych to praktycznie co 2 lata, bo przecież w tym okresie po 2 latach są kolejne takie częściowe wybory do Senatu i Kongresu, czyli ten polityk tegoż państwa demokratycznego jest ciągle pod presją wyborów, tak? Oceny wyborców. No i to nie jest dobre z punktu widzenia promowania jakiejś długofalowej polityki. Tak jak powiedzmy Trump czy Biden nie ma takiego komfortu jak przywódca Chin albo Putin.
Postawmy w tym momencie kropkę, przechodząc do trzeciego punktu naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, jak i moi rozmówcy Krzysztof Brzechczyn i Wiesław Ratajczak, a w trzeciej części, w której omawiamy zwykłe różnorodności polityczne, ale i społeczne, chciałem was o takowe właśnie zapytać w mijającym roku 2000, w minionym już roku 2022. Wiesław Ratajczak.
Ogromnie trudne pytanie, no, zwłaszcza wobec tego, o czym cały czas mówimy, że są tak poważne wydarzenia wojenne, które przesłaniają wszystko.
To tym bardziej inne. Jestem ciekaw, co pan profesor wybrał.
Różnorodności. To powiedziałbym, że tym, co w tle się tego leczy, może właśnie jest to jakiś istotny fundament. Zastanawiałem się, przyznaję, podczas tego roku, na ile te dramatyczne wydarzenia na Ukrainie zmieniają świadomość Europejczyków, świadomość Polaków, jak te procesy, których byliśmy świadkami podczas lat poprzednich, te procesy laicyzacyjne, te demonstracje, których byliśmy świadkami w 2021 roku i wcześniej w Polsce, jak one teraz będą przebiegać i czy do pewnego jakby zatrzymania tych, z mojego punktu widzenia, destrukcyjnych procesów dojdzie. Mhm. Mam wrażenie, że chyba takie delikatne otrzeźwienie następuje. To znaczy takie przekonanie, że zwłaszcza w takich okolicznościach, jakie obecnie panują, wyzbywanie się czegoś, co stanowi fundament, co stanowi o społecznych więziach, to stabilizuje sytuację społeczną, byłoby czymś zupełnie nierozsądnym, a może wręcz samobójczym. Także myślę, że tutaj temu warto się przyglądać. Powiedziałbym, że to chyba jeszcze nie do końca jest rozpoznane, bo te procesy duchowe są zawsze najtrudniejsze do uchwycenia. Ale mam wrażenie, że coś takiego w Polsce i mam nadzieję także szerzej w Europie następuje.
Faktycznie? Tak. Zgodzi się pan profesor z tym?
No trudno tutaj o takie twarde dane empiryczne. Na pewno można coś takiego zauważyć, że ten jakby proces dezintegracji wspólnoty, tak? On jakby został, no może nie wyhamowany, ale no w jakiś sposób no nabrał mniejszego tempa, tak? Bo tutaj ta sytuacja na Ukrainie no daje podstawę do takiej refleksji, no że właściwie Ukraińcy się bronią, no dzięki temu, że to ich poczucie takie narodowościowe, wspólnotowe jest jednak wyższe niż Polaków i no te rozmowy z Ukraińcami, tak, no, powodują, że no, widać, że oni no, mają coś takiego jak dumę narodową, aha, takie właśnie przywiązanie do pewnych wartości narodowych, z którymi się możemy zgadzać albo nie, no bo to jednak ta tożsamość narodowa ukraińska, no to jest budowana na tym, powiedzmy, pierwszej Rzeczypospolitej również, gdzie jednak te ziemie ukraińskie, no, czy te warstwy narodu ukraińskiego nie należały do tej warstwy szlacheckiej, a jeżeli należały, to one były spolonizowane szybko, czy spolonizowały się same, no to jest właściwie poprawniejsze określenie. To na pewno to takie coś, takie wyhamowanie tych procesów dezintegracyjnych widać, tak? Ale czy to jest jakby podstawa do odbudowy, no to już jest inna kwestia.
Inna kwestia.
Inna para kaloszy.
Panie profesorze, zwracam się do Krzysztofa Brzechczyna, a pański typ tych różnorodności, o których warto porozmawiać, skomentować?
No to ja bym, powiedzmy, wymienił przede wszystkim Mistrzostwa Świata w Katarze i w takim wymiarze międzynarodowym i w takim wymiarze polskim. No w wymiarze międzynarodowym no to się wiąże znów z aferą wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, która otrzymywała ileś tam toreb euro w zamian za propagowanie pozytywnego wizerunku Kataru, czyli tu widzimy, no, że każdy kraj prowadzi taką swoistą politykę informacyjną czy politykę historyczną różnymi metodami. Jedne są skuteczne. No,
tutaj te metody były rzeczywiście iście, powiedziałbym, arabskie, biorąc pod uwagę właśnie, że ten sezam z torbami pieniędzy, które służby znalazły, trochę jak z dawnej epoki, prawda?
No, się gdzieś skuteczne, to... no ale skuteczne. Tak?
Słuchało, ale skuteczne, tak. Właśnie.
A druga no, sprawa to jest mistrzostwa świata w Katarze. No i ja bym powiedział los trenera Michniewicza, tak? Bo
sprawiedliwy czy niesprawiedliwy, panie profesorze? No, wydaje mi się, pozwolę sobie powiedzieć jednak słowo, i tu chyba będę odosobniony, obrony trenera Michniewicza, bo przecież trener Michniewicz doprowadził jednak do zrealizowania celu, jakim było wyjście z grupy, prawda?
No, te cele to były trzy, tak? Kwalifikacja do mistrzostw świata to zrealizował. Wygrał 2-0 ze Szwecją. Potem utrzymanie się w tej dywizji A Ligi Europejskiej, no to też to zrobił. No
tak.
I wyjście z grupy.
Wyjście
no,
z grupy. No, trzy cele. 3-3, prawda?
Styl, no faktycznie, może nie był nadzwyczajny, tak, ale tu trzeba, powiedzmy, zadać pytanie, czy inny trener zagraniczny, tak, zrobiłby to lepiej, no bo jak mamy w tym stuleciu, to mieliśmy Benhakera i Sousę, tak? Sousa odszedł w niesławie, Benhaker no, miał na początku, powiedzmy, sukcesy, ale potem też się nie dostał na mistrzostwa świata. A jak popatrzymy, do naszych sąsiadów, no to, powiedzmy, pierwszy trener reprezentacji Niemiec to prowadził tą reprezentację przez 20 lat, jeszcze od 1936 roku. Poprzednik obecnego trenera Niemiec to prowadził tą reprezentację Niemiec w piłce nożnej przez lat 15. I przeciętnie po II wojnie światowej każdy trener reprezentacji Niemiec prowadził tą reprezentację przez tak 8-10 lat i wychowywał swojego również przez ten czas swojego następcę, który był jego pierwszym asystentem, tak pierwszym czy jakimś drugim. A u nas w Polsce, no to mamy taką sytuację, że trenerzy się zmieniają co 2 lata. I to jest dobrze, tak? I to jest dobrze, no bo trener Michniewicz, no powiedzmy, pracował niespełna rok. Sousa, no podobnie. I w takiej sytuacji, gdy PZPN prowadzi taką politykę kadrową, no to tutaj nie ma co się łudzić, że nagle reprezentacja Polski będzie grała i skutecznie,
i ładnie. Nie ma strategii długiego trwania, no może dlatego, że też nie ma takiej akceptacji na ten dołek porażki, który w każdej z tej reprezentacji gdzieś jest, po to, żeby umieć z tego wyciągnąć wnioski i iść gdzieś dalej. Może brak jest tej przestrzeni. Wiesław Ratajczak, jak pan patrzy na tą kwestię? Ona jest ciekawa, bo ona bardzo dużo mówi też o naszym społeczeństwie, prawda?
Tak, bardzo dużo mówi o społeczeństwie, któremu sukces można przedstawić tak, by był traktowany jak porażka, bo to w istocie był sukces. Ile dziesiątków lat minęło od momentu, kiedy polska reprezentacja wyszła z grupy, nie mówiąc o takich nieszczęśliwych okresach, kiedy w ogóle nie braliśmy udziału w finałach Mistrzostw Świata. To, czy tak się jakoś złożyło, że jesteśmy teraz w takim gronie chyba mniejszościowym, dla którego rezultat mistrzostw osiągnięty przez polską reprezentację w Katarze wcale nie jest kompromitujący. W moim przekonaniu nie był kompromitujący. Mecz z
Argentyną... Wojciech Szczęsny, który broni karnego od Messiego, przecież to jest wydarzenie sportowe, obronić
oczywiście
karnego od najlepszego piłkarza świata,
tak,
prawda?
Zwróciłbym uwagę też na to, jak wielu bardzo młodych zawodników trener Czesław Michniewicz powołał do kadry i dał im zagrać na mistrzostwach. To też dawało no, jakąś perspektywę rozwoju tej reprezentacji. No, wydaje mi się, że decyzja o odwołaniu pana trenera, no także biorąc pod uwagę no, ten kontekst, o którym już panowie wspomnieli.
A nie sądzicie, że też ten styl odwołania Michniewicza, tutaj Krzysztof Brzeszczyn wspomniał o stylu gry, ale jednak sytuacja, w której oskarża się jego o jakiś udział w tej szczęsnej, nieszczęsnej obietnicy premiera Morawieckiego, podziału pieniędzy, z której Michniewicz praktycznie nie był w stanie tutaj ani żadnej roli w tym spełnić, ani nie był żadnym inspiratorem, po prostu ktoś to zaproponował i ta afera dziennikarsko, afera, trudno to nazwać aferą, nazwałbym to dynamika plotkarska, gdzieś tam to poniosła, ale sam fakt, że nie podziękowano Michniewiczowi oficjalnie, że nie zrobiono jednak takiej nawet małej gali, która się mu, wydaje mi się, należała. Nie sądzicie, że to jest znacznie gorszy styl niż to oskarżenie o styl gry piłkarzy
polskich.
Oczywiście,
polskiej. To, że nie powitano piłkarzy na lotnisku, tego zupełnie nie potrafię sobie wytłumaczyć. Czy rzeczywiście tak zła atmosfera zapanowała w reprezentacji, że panowie nie potrafili się wspólnie, przynajmniej w większości składu, bo być może inni mieli już plany na to, by wylądować w innych częściach świata. No ale no, właśnie dać się nacieszyć kibicom, reprezentantom, bo naprawdę to był sukces. Znaleźliśmy się
chyba
w
raczej drużyna sędziowska tutaj osiągnęła, prawda? Taki większy sukces i akceptację, Polska.
Tak. No niestety taką opinię wmówiono Polakom. Mhm. Oczywiście z wielkim szacunkiem dla ekipy sędziowskiej, która znakomicie mecz finałowy poprowadziła, ale doprawdy polska reprezentacja nie ma się czego wstydzić po tych mistrzostwach. No, porażka z mistrzem świata to w końcu nie jest jakaś wielka hańba.
Słuchajcie, będziemy kończyć i moje tradycyjne, kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie. Chciałbym dzisiaj trochę zamienić i zapytać was, która z tych pozycji, które w ciągu tego roku polecaliście, albo może nie polecaliście, ale jest warta polecenia, byłaby, nie chcę powiedzieć, książką roku, ale w sumie chcę to powiedzieć, która byłaby waszym zdaniem w tym rankingu najwyżej, jeśli czujecie jakieś zażenowanie, to może ze 2-3 pozycje. Wiesław Ratajczak.
No, chętnie mówiłbym o książkach najnowszych, ale rzeczywiście w takiej perspektywie całorocznej. Pewnie ta książka, o której wspomniałem nie tak dawno, dotycząca obrazu Bożego Miłosierdzia, to rzeczywiście jest książka wydana przez Teologię Polityczną, w moim przekonaniu bardzo ważna, bardzo interesująca, taka ponadczasowa książka Izabeli Rutkowskiej Przez zasłonę ciała. Natomiast już tak na przełomie roku i nawiązując do tego, o czym mówiliśmy przed kilkudziesięcioma minutami, no, czytam właśnie książkę Piotra Kwiecińskiego, Koniec ruskiego miru, o ideowych źródłach rosyjskiej agresji. To jest znakomita analiza. Z ogromnym znawstwem i...
Profesor Krzysztof Brzechczyn, a pan na co zwróciłby uwagę? Co by pan wyróżnił z roku 2022? No widzę po minie profesora, że wybór jest taki, że...
Nie mam listy przed sobą książek, które polecałem. Wydaje mi się, że polecałem chyba pracę o Józefie Mackiewiczu, która wyszła nakładem IPN-u i również Instytutu Pileckiego. Tutaj mowa jest o dwóch książkach, tak więc te prace na pewno są godne polecenia. Kto chce, no to może to sprawdzić w internecie. A ostatnio, czy właściwie dzisiaj, no dzisiaj może nie, ale w tym roku, przepraszam.
W minionym 2022 roku,
ale tak szybko.
Jak to jest trudno sobie to się przestawić.
Ale to chyba wynika z tego, że książkę przeczytałem jednym tchem i wydaje się, że to dzisiaj ją przeczytałem. Tu chodzi o książkę Andrzeja Zybertowicza Cyber kontra Real, gdzie on przedstawia taką wielopoziomową analizę skutków rewolucji cyfrowej i internetu, mediów społecznościowych.
Dodam, że o tej książce z profesorem Andrzejem Zebertowiczem rozmawiałem w kluczowym temacie, tak. Więc mogą państwo tą audycję w naszym archiwum znaleźć. Bardzo wam dziękuję za to nasze noworoczne, podsumowujące spotkanie. Niestety dominują sprawy takie negatywne, pesymistyczne, jakkolwiek chcemy zostać z państwem z nadzieją, że będzie lepiej i że sobie ze wszystkim dobrze poradzimy. A moimi rozmówcami byli Wiesław Ratajczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się panu.
I Krzysztof Brzechczyn.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Kłaniam się państwu. Do usłyszenia w normalnej porze w przyszłym tygodniu. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.